Witajcie. Chciałem dzisiaj z wami pogadać na tematy polityczne. Mam taki pomysł na podcast, którego właśnie teraz słuchacie, który będzie zajmował się skakaniem po tematach na Twitterze. Generalnie rzecz biorąc, będziemy wybierać jakieś ciekawe tematy z Twittera i na tej podstawie no, będzie się, kręciło całe przedstawienie. Można to tak nazwać. Także jeszcze nie wiem, w jakiej będzie to formie, czy będziecie widzieć to, co klikam, czy nie. Generalnie chodzi o te podcastowe formuły i tak dalej, i tak dalej. Żeby przejść od razu do rzeczy, powiem tak, no nie mam żadnego doświadczenia w prowadzeniu podcastów, więc może być to trochę sztywne i drętwe. Tak się właśnie teraz zresztą czuję. Jakbym coś robił na siłę, dlatego może po prostu jak najszybciej przejdziemy na razie do tematu i mam nadzieję, że się z czasem po prostu jakoś rozkręcę, nauczę. Także pierwsze jakby kwestia, którą chciałem dzisiaj z wami poruszyć, to jest to, co dzieje się na Twitterze, czyli chodzi generalnie o sprawę podwyżek dla władzy. Jak wszyscy wiemy, sprawa podwyżek dla władzy, okazało się, że te podwyżki w końcu przez Senat będą odrzucone, albo już zostały odrzucone bardziej, by należałoby się wyrazić. I sprawa polegała na tym, że PiS razem z Platformą, z Lewicą i PSL-em przegłosowali sobie podwyżki w środku kryzysu. Najlepsze jest to, że przecież mamy środek teraz pandemii, tak? Ludzie tracą pracę, firmy zaczynają padać. A władza stwierdziła, że najlepszym posunięciem jest teraz, po wygranych już wyborach przez PiS, dać sobie po prostu podwyżki. Także no, można sobie pomyśleć, jaka była reakcja. Tylko że tutaj władza myślała, że ta reakcja będzie jakaś stonowana, albo chwilę to potrwa i nic wielkiego z tego nie będzie. I tutaj trzeba przyznać, że w pewnym sensie nic się nie stało, ale PiSowi. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że media związane z PiS-em, czyli TVP, czyli Republika, czyli jakieś portale w sieci i tak dalej, czyli te wszystkie powiązane z PiS-em media, u nich faktycznie jest to przemilczane, a najlepsze jest to, że po stronie PO, Platformy Obywatelskiej, gdzie zwykle TVN, Newsweek żyruje ich politykę, to pojawiła się krytyka. Tomasz Lis pozwolił sobie na krytykę, a przede wszystkim Donald Tusk też skrytykował właśnie na Twitterze te podwyżki, za którymi głosowała również Platforma Obywatelska. I przez to cała uwaga, cały hejt wylał się na Platformę Obywatelską, a szczególnie na przewodniczącego Budkę. Jeszcze Grzegorz Schetyna gdzieś tam wypowiedział się w mediach krytycznie o tym, już po głosowaniu. Sam się wstrzymał, co też jest ciekawe, bo on nie zagłosował przeciw, tylko się wstrzymał. I to było z punktu widzenia takiej politycznej rozgrywki bardzo wyrachowane, bo nie sprzeciwił się jawnie polityce, jaką prowadzi Budka, tylko wstrzymał się od głosu, poczekał na reakcję. Okazało się, że hejt po prostu wylał się ogromny. I w momencie, kiedy stało się to, co się stało, czyli miał pokrycie w tym, że media związane z Platformą atakują Platformę, że Donald Tusk atakuje Platformę, to i on do tego konfliktu się włączył, krytykując decyzję szefostwa partii. Także bardzo, bardzo to było takie wyrachowane posunięcie, także można powiedzieć, że jeśli chodzi o Platformę, tam jednolitości jakiejś nie ma i ta walka o to stanowisko, kto ma przewodzić tej opozycji, cały czas jest granat, ciągle jest na tapecie. I to jest jeszcze, teraz jest kwestia z Twittera bardzo ciekawa. Bo tak jak mówiłem, jeśli chodzi o media Platformy, no to skrytykowały, chociaż już teraz trzeba też zaznaczyć, że widziałem jakiś tam wpis Tomasza Lisa, który już jest w takim tonie, że teraz wychodzi, kto jest naprawdę za opozycją, kto jest dobrze życzy, a kto nie. Czyli taka próba stopowania tego hejtu, czyli stopowania tej krytyki, no bo wiadomo, tam można ewentualnie trochę zaatakować, ale nie chodzi o to, żeby zniszczyć platformę, te media, które przez lata były związane z platformą i tak dalej, wiążą dalej nadzieję. Myślę, że Tomasz Lis bardzo chętnie by wrócił do TVP, objął znowu programy publicystyczne i tak dalej, no ale no to trzeba się, żeby taką fuchę dostać, no to trzeba się po którejś ze stron po prostu opowiedzieć i żyrować ich politykę. Dlatego no, szybko się wrócił do szeregu i próbował ratować, tak, grając trochę na emocjach ludzi na Twitterze i tak to wygląda od strony opozycji. Natomiast bardziej mnie ciekawi w pewnym sensie bardziej może denerwuje, budzi jakieś takie skrajne odczucia media związane z PiS-em, czyli TVP, czyli właśnie jakieś Republiki i tak dalej, Sakiewicze i Karnowscy i tak dalej, bo na przykład mamy tweet z portalu TVP Info. Tylko u nas. Marek Borowski. To nie jest najważniejsze, kto wyszedł z inicjatywą. I jest podpis pod artykułem, kto wyszedł z inicjatywą podwyżek. Senator zaprzecza i oskarża PiS. W kuluarach sejmowych mówi się, że to senator Marek Borowski. Czyli to, co PiS próbuje robić, kiedy już został Borys Budka zgrillowany, zniszczony publicznie i przez swoich, i przez same osoby wyborców Platformy Obywatelskiej, to teraz doszli do wniosku, że ktoś, tak ja tak przynajmniej myślę, że TVP mogło dojść do wniosku, media związane z TVP, no dobra, no Borys Budka jest grillowany, ale emocje nadal są podtrzymywane w ludziach, nadal jest ten gniew na władzę, więc żeby odwrócić uwagę od pomysłodawcy, no bo to przecież Prawo i Sprawiedliwość wyszło z tą inicjatywą zwiększenia płac dla władzy, dla posłów, dla subwencji, dla partii, no to zaczęli szukać kozły zastępcze, kozły ofiarne. I tutaj sobie wytypowali Marka Borowskiego. No, raczej wydaje mi się, że to nie zostało podchwycone, ale to jest taka próba robienia zasłony dymnej. Też widziałem taki artykuł Jacka Karnowskiego na tym swoim portalu, który jest tak obiektywny jak już nie powiem co. Tam był taki wpis, że to wina Donalda Tuska, bo jak widać my w Polsce tutaj potrafimy się porozumieć, czyli rozumiecie, Platforma się z PiS-em porozumiała, jest wszystko super, tylko to wina Tuska, że to skrytykował. No to jest po prostu tak... Ja nie chcę na tym podcaście używać jakichś wulgarnych słów, chociaż może to miałoby jakiś sens, ale chciałbym, żeby to miało jakiś poziom i tak dalej. Także no sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy to jest wina Tuska, że ja nie jestem fanem, to jest, muszę zaznaczyć, ja w ogóle nie jestem fanem Tuska i tego, co zrobił, tego jak uciekł przed tymi aferami, załatwił sobie no, takiego jakby całego cwaniactwa, całego takiego egoizmu, no nie jestem żadnym zwolennikiem tego polityka. No ale czy to jest wina Tuska, że Platforma z PiS-em, z PSL-em i Lewicą sobie zdecydowali, że w środku pandemii będą sobie robić podwyżki, kiedy ludzie potrzebują polityków, którzy nas przeprowadzą przez ten kryzys? Może być jakiś większy konflikt ze Stanami, Chiny. Widać, że są bardzo duże problemy na różnych płaszczyznach. I zaczynają się też problemy ekonomiczne w Polsce, w Europie i tak dalej. I my potrzebujemy ludzi, którzy to wezmą na klatę, no, wezmą odpowiedzialność za to i pomogą przejść społeczeństwu jako tako przez to wszystko. A nie ludzi, którzy w pierwszej kolejności myślą, żeby sobie z góry wypłacić wynagrodzenia, zwiększyć pensje. No chyba ktokolwiek jest za jakąkolwiek partią, no to chyba nie tego oczekuje od swoich zwolenników. Także to jest jakby pierwsza kwestia, którą chciałem z wami dzisiaj poruszyć. Następna kwestia, tego tweeta sobie już wyłączymy. I następna kwestia to jest wpis Zbigniewa Ziobro. Tu jest cytat, który on dał. I posłuchajcie tego. W Polsce powinno być miejsce dla mediów wszystkich nurtów, ale potrzebna jest równowaga i bogactwo różnych punktów widzenia. Chcemy bronić demokracji, broniąc pluralizmu mediów. We Francji od lat funkcjonuje ograniczenie w zakresie koncentracji mediów, podobnie w Niemczech. Ja tutaj jeszcze przypomniałem pod tym wpisem pana Zbigniewa Ziobro, To jest cytat z książki Polska naszych marzeń Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku. Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że Polska naszych marzeń byłaby już na wyciągnięcie ręki, bo są karmieni propagandą sukcesu. Propaganda sukcesu usprawiedliwia zaniechania, niemoc i niekompetencje obecnie rządzących, zwalnia ich z odpowiedzialności. I to są słowa właśnie Jarosława Kaczyńskiego i ta jakby hipokryzja i udawanie jakiegoś pluralizmu, czy ta dyskusja w ogóle nie ma sensu, bo to, co proponował w 2011 roku Jarosław Kaczyński, to jest to, że jeden kanał ma, na przykład TVP1 ma Prawo i Sprawiedliwość, a drugi kanał ma opozycja, czyli na przykład TVP2 jest tam podzielone, powiedzmy, pomiędzy różne partie polityczne albo tą główną, przeciwną, ale no mniej więcej taka koncepcja, rozumiecie, o co chodzi. Na wzór niemiecki. Natomiast no, skala tego, jak wygląda teraz zdegenerowanie TVP, to ja szczerze mówiąc pamiętam wywiady pana Kraśki, które były za czas, kiedy Platforma Obywatelska była u władzy i oni mieli kontrolę nad TVP. Pamiętam wywiady pana Kraśki, które były tak jednostronne, że myślałem, że wtedy to już są szczyty i program Tomasza Lisa. Też myślałem, że to są szczyty, ale oni jeszcze próbowali udawać, że wcale to było takie, że jak ktoś się nie znał, to mogło mu się wydawać, że to jest takie obiektywne, on po prostu zadaje trudne pytania. No oczywiście jak ktoś trochę rozumiał sytuację polityczną, scenę polityczną, to wiedział, że on trudne pytania to zadaje tym, którzy są przeciwnikami Platformy Obywatelskiej. A ewentualnie markuje trudne pytania dla przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, bo tak naprawdę nigdy nikogo tam nie dociskał z tej strony sceny politycznej. I to, co chciałem powiedzieć właśnie, już podsumowując ten temat powoli, jeśli chodzi o to całe wydarzenie, to no, sytuacja jest, jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o te podwyżki, o to, w jaki sposób oni podzielili tą scenę polityczną, bo też tutaj chciałbym zaznaczyć, że ja nie mam zamiaru popierać żadnej partii politycznej. Chciałbym, żeby te podcasty i te materiały, które mam na kanale, były obiektywne i żeby po prostu razem z widzami, słuchaczami dochodzić do pewnych wniosków, znajdywać błędy, zalety danych polityków, a nie skupiać się na tym, żeby komuś tutaj robić przysługę i mu ściągać wyborców. Ja też już mam jakby taki czas, kiedy byłem ideologicznie zafascynowany jakimiś postaciami, już mi przeminął i bardziej wolę patrzeć tak realistycznie na polityków, czyli każdy człowiek ma swoje wady, zalety, ma swoje lepsze, gorsze okresy i to trzeba wszystko brać pod uwagę w ocenie danego polityka, wybory polityczne, jakie dokonał, które mogą później wpływać na to, co ewentualnie jest prawdopodobne, że wybierze w przyszłości. I w tym kluczu chciałbym patrzeć na polityków, a nie i na partie polityczne, a nie na zasadzie, że właśnie będę żyrował, czy ktoś ma żyrować linię polityczną danej partii, żeby mi płacili, tak jak właśnie tym mediom, o których wspomniałem wcześniej, ale no mi nikt za to raczej nie zapłaci. Także robię to na zasadzie takiej, że interesuję się tym, jestem ciekawy i też chcę się czegoś dowiedzieć, bo czy to są media niezależne, do których zaraz przejdziemy, bo albo może od razu przejdźmy. Mamy taką postać jak pan Tomasz Sommer. On jest redaktorem naczelnym Najwyższego Czasu. To są media związane z Konfederacją, które czasami trochę udają, że nie są, albo że są obiektywne, albo że są niezależne i tak dalej, i tak dalej. Oni nie dostają raczej takiego wsparcia, jak faktycznie te duże partie nie są tak finansowane, jak właśnie PiS, Platforma finansuje swoje media. Oni to są media bardziej ideologiczne. Faktycznie on, pan Tomasz, z jego wypowiedzi, z jego postawy wynika, że on wierzy w to, co mówi. Natomiast nie zmienia to faktu, że wciąż jest stronniczy i wciąż przekręca rzeczywistość na swoją stronę. I tutaj podam wam taki przykład, który wynika z jego tweetu. Posłuchajcie tego. Konfederacja rzeczywiście jako jedyna nie dała się rozegrać w sprawie tych podwyżek. Czyżby w Sejmie pojawiła się partia nie tylko merytoryczna, ale także niepazerna? Dawno takiej gmachu przy wiejskiej nie było. I to, co odpisałem pod tym tweetem, to napisałem to. Nie zagłosował za podwyżkami również Kukiz 15 i Partia Razem, także przydałoby się trochę więcej rzetelności, panie Tomku. I tutaj to jest to właśnie, o czym mówię. Są wyniki głosowań, tam wyłamało się kilku posłów bodajże, nie wiem czy z PiS-u chyba nie, natomiast ktoś tam się właśnie, tak jak właśnie Grzegorz Schetyna się wstrzymał, tam się parę osób wstrzymało i w całości nie zagłosowała Partia Razem, Kukiz 15 i to po prostu trzeba oddać. No, jeśli chodzi o Kukiz 15, to jego połączenie się z PSL-em, gdzie on wypłynął na tych hasłach antysystemowych, no to jest porażka. To jest porażka polityczna. On też, mam wrażenie, że jest człowiekiem raczej autentycznym, raczej coś by chciał zrobić, tylko że chyba po prostu dał się rozegrać, nie przemyślał do końca. W ogóle z jego wypowiedzi, które czasami są niespójne albo przeczą samym sobie, to jest dużo dobrych intencji połączone z jakimś nie do końca przemyślanym światopoglądem, bez jakiejś konkretnej wizji i wydaje mi się, że to doprowadziło do tego, że on wszedł w ten sojusz z PSL-em, który był dla niego politycznym samobójstwem, bo jeśli wybijasz się na hasłach antysystemowych, no to nie dołączasz do partii, która jest symbolem tego takiego właśnie cynizmu politycznego, takiego podłączania się wtedy, kiedy jest to opłacalne i tak dalej, i tak dalej. Tą twarz trochę zmienił Władysław Kosiniak-Kamysz w ostatnich latach. Trzeba przyznać, żeby kto, jakby Władysław Kosiniak-Kamysz nie był z PSL-u i nie miał tej swojej przeszłości właśnie tam z Platformą, jakichś dziwnych głosowań, no to byłby dosyć ciekawym kandydatem, natomiast no, samo powiązanie, on musi dbać o te struktury, dla PSL-u żywotnym interesem jest utrzymanie się w tych lokalnych bazach, nazwijmy to, przyczółkach. Także no, jego decyzje, jego sprawowanie tam kontroli na pewno musi to brać pod uwagę, więc no, według mnie ten kandydat też nie jest za bardzo atrakcyjny czy wiarygodny do końca. Chociaż no, też widać, że tam próbuje coś zrobić, ale na razie sobie Władysława Kosiniaka-Kamysza zostawmy już w spokoju. Także wracając do Kukiza 15, to trzeba mu oddać to, że nie zagłosował za tymi podwyżkami. Trzeba mu oddać to, że jest raczej autentyczny i ma szczere intencje. Natomiast to, co mogłoby jeszcze uratować go, tak mi się wydaje, to podłączenie się do Szymona Hołowni. To mogłoby odwrócić ten jego wizerunek, chociaż no może to już jest trochę nie do naprawy, ten PSL. Natomiast to jeszcze mogłoby mu dać życie polityczne, bo inaczej, jeśli on zostanie w PSL-u, to albo oni go tam wchłoną, tych już do końca go tam zjedzą po prostu. Zresztą co jakiś czas wypływa to, że tam są jakieś niesnaski wobec niego. Widziałem też jakąś wypowiedź posłanki, już nie pamiętam jej imienia i nazwiska, która tak dosyć chłodno się odnosiła a propos Kukiza 15 po tym, jak oni już weszli do Sejmu. Także mam wrażenie, że oni by tam by najchętniej chcieli ich już zrobili swoją rolę, pomogli wejść do Sejmu, a teraz najlepiej byłoby się ich pozbyć albo zjeść. Tak naprawdę, tylko no, nie wypada tego zrobić. Najlepiej, gdyby znowu Kukiz sam z tego wszystkiego się wycofał, oni by mieli no takie... Nikt by nie zwracał na nich uwagi, tylko znowu by poszła fama, że Kukiz nie wie, czego chce. Także tak by to się dla niego skończyło, a jego zdolności samodzielne do wejścia do Sejmu ponownie są w tym momencie na poziomie, nie wiem, 1-2%, więc są praktycznie żadne. I Partia Razem, czyli Adrian Zandberg, czyli też kolejna jakby partia, taka przybudówka, tym razem lewicy. W ogóle Partia Razem i pan Zandberg to chyba jest jedyna jakaś postać, w sensie jakoś wyrazista na lewicy, ponieważ ani Włodzimierz Czarzasty, ani Robert Biedroń, który teraz już po tych wyborach prezydenckich, gdzie osiągnął bardzo słaby wynik, praktycznie będzie zmarginalizowany, jeśli chodzi o lewicę. Także tam brakuje jakiejś charyzmy. Jak słucham jakichś wypowiedzi lewicy, to one są zwykle bardzo agresywne, bardzo w takim obrazoburczym tonie. Też trzeba przyznać, że ich elektorat taki jest. Widać po Twitterze, jeśli się popatrzy na osoby LGBT, które komunikują się między sobą, to zwykle tam jest bardzo dużo właśnie ataków, dużo jest takiej agresji. Ja im się nie dziwię, szczerze mówiąc, bo społeczeństwo tak zmarginalizowało i tak sobie zrobiło chłopców do bicia z LGBT, że ja nie dziwię się, że takie są emocjonalne reakcje. Natomiast jeśli ten elektorat nie spojrzy na tą sprawę inaczej, to wydaje mi się, że ta marginalizacja będzie dalej się pogłębiała, bo prawica będzie miała takie proste dowody na zasadzie, no widzicie jak oni się zachowują, no przecież mówiliśmy wam, że oni tacy są, że to jest jakieś towarzystwo, które tylko szuka agresji, to nie są ludzie, z którymi można rozmawiać. I dopóki lewica, ich zwolennicy będzie w ten sposób ze sobą się komunikować i na zewnątrz, dopóty będzie to wyglądało tak, jak wyglądało, czyli po prostu politycy z prawicy będą sobie robić karierę na osobach LGBT i tak samo lewicowi politycy sobie robią właśnie karierę, uderzając właśnie w te tony, gdzie zrażają wszystkich, którzy są z zewnątrz. Nie można tutaj w ogóle szukać żadnego jakby pod tym kątem usprawiedliwienia. Natomiast no, prowokacje typu ta furgonetka, która jeździła z tym hałasem, są faktem, tak? No to te takie środowiska próbują to zrobić, próbują wzbudzić konflikt, czyli atakować osoby LGBT, obrażać i tak dalej, żeby oni właśnie, żeby im puściły nerwy i wtedy można ich pokazać od najgorszej strony. Natomiast ci, co się robią na katolików i tak dalej, no to katechizm mówi jasno, że osoby homoseksualne i generalnie LGBT należy traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Także no niech każdy sobie odpowie, czy ta furgonetka spełnia te kryteria. W mojej ocenie nie spełnia tych kryteriów i jest obliczona na to, żeby wywołać tak tego rodzaju konflikt. Także wracając do tematu, partia Razem i Kukiz 15 głosowały przeciw. Także tutaj Tomasz Sommer, który napisał, Konfederacja rzeczywiście jako jedyna nie dała się rozegrać w sprawie tych podwyżek. No, no co tutaj dodać? No, czy ktoś jest tutaj plus dla niego, że on faktycznie jest ideologiczny, tak? No ale co to zmienia? No to jest dalej subiektywny obraz, w ogóle nie ma żadnej próby. Ja jestem jakimś tam youtuberkiem, tak? Jeszcze do tego maleńkim, 25 subskrybentów, no to jest nic, tak? Ale tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który jest jednak redaktorem naczelnym najwyższego czasu gazety, która już istnieje, nie wiem, tam 20, od lat 90, 29 lat. Nie, przepraszam, 29 lat to jest w zawodzie napisane tutaj. Okej, czyli no ale tam w latach 90 Janusz Korwin-Mikke powołał do życia tą gazetę, czy jeszcze wcześniej, już nie pamiętam, najwyżej poprawcie mnie w komentarzach. I ktoś, kto ma takie doświadczenie, jeśli chodzi o publicystykę, prowadzenie gazety i tak dalej, no pisze takie rzeczy. Przecież to jest wprowadzanie, jak ktoś jest za Konfederacją, no to on to taki czytelnik, który po to ma pana Tomasza, żeby on mu powiedział, co się dzieje na zewnątrz, żeby on nie musiał wszystkiego sam sprawdzać, ale no żyjemy w czasach, że faktycznie zaraz trzeba będzie wszystko samemu sprawdzać, bo no nie dowiesz się niczego rzeczywistego, jak każdy z dziennikarzy stoi po jakiejś stronie opcji politycznej. Także no, Konfederacja rzeczywiście jako jedyna nie dała się rozegrać w sprawie tych podwyżek. No zapominamy o Kukiz 15 i zapominamy o partii Razem. No masakra, po prostu masakra. Już zostawmy to, bo znowu musiałbym tutaj użyć wulgarnych słów. Aha, jak wiemy, nie chcemy. I tutaj ostatni temat, już taki na szybko, bo pewnie się trochę rozgadałem, a chciałbym, żeby to był taki pilotażowy odcinek, żebyście w ogóle zobaczyli, zapoznali się z tą formą i ocenili, czy warto w to iść. Jeśli będzie warto w to iść, to mam kilka pomysłów, jak to jeszcze rozwinąć. Myślałem o tym, żeby to było w takiej formie jak teraz podcastowej, ale żeby jeszcze, na przykład żebyście widzieli, co mam na ekranie tutaj na YouTubie, jak sobie to włączycie, jakby ktoś chciał, nie wiem, widzieć te tweety w rzeczywistości i sobie czytać je w tle, czyli w takiej formie, może jakieś jeszcze inne, jakieś segmenty podzielić ten podcast. Także jeśli ktoś z was to słucha i komuś się to w ogóle w jakiśkolwiek sposób spodobało, to napiszcie, wyraźcie swoją opinię, czy chcecie, jak chcecie, czy może tutaj widzicie jakieś błędy, które trzeba poprawić, żeby to miało ręce i nogi. No na pewno ja dzisiaj jestem taki, szczególnie ten początek był taki, że jestem pospinany i tak dalej, no bo jest to dla mnie nowa forma i mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś spotka się to z pozytywnym odbiorem. Okej, i teraz jeszcze kolejne niezależne media, kontynuując temat, czyli Marcin Rola. I tutaj już przechodzimy na koniec tylko do pandemii, która teraz trwa, czyli koronawirusa. I pan Rola napisał odnośnie odwołania ministra Szumowskiego. Nie odwołania, tylko dymisji. Minister Szumowski sam złożył rezygnację. I pisze Marcin Rola. Ewidentnie widać, że ktoś wysoko postawiony przeciągnął wajchę w sprawie rezygnacji Szumowskiego. Wątpię, że to jego własna decyzja. Miejmy nadzieję, że za tą dymisją pójdzie zniesienie tych idiotycznych restrykcji, potem koniec pseudopandemii strachu. Ja napisałem do pana Roli. Ewidentnie widać. Oczywiście nie zostanie poddany żaden dowód, tylko jakieś domysły niepoparte żadnym dowodem. Może zadzwońcie do Jerzego Zięby, to wam podrzuci jakieś sprawdzone info. I to jest właśnie ta niezależność tych mediów. Czy jakaś taka trochę tutaj jest bardziej jakaś niekompetencja. Ewidentnie widać, że ktoś wysoko postawiony przeciągnął wajchę. To są takie domysły i spekulacje. No to jeśli ewidentnie widać, no to może jakiś dowód, tak? Może byśmy tutaj napisali, kto go odwołał, tak? Ale no, to nie padnie, tylko poruszamy się w świecie tutaj w Realu 24 w jakichś spiskach, jakiś tam Bill Gates chce was otruć, Jerzy Zięba leczy witaminą C raka i nie wiem jeszcze, ból głowy. Znowu, nie wiem, może trzeba będzie przemyśleć ten format i może będę musiał zacząć używać bluzgów, żeby z siebie zrzucić ten ciężar emocjonalny, kiedy czytam coś takiego. To są wszystko spekulacje, jak można sobie spekulować i jeszcze to utwierdzać. Wtedy się pisze, mam wrażenie albo wydaje mi się, że ktoś przeciągnął wajchę w sprawie rezygnacji Szumowskiego, a mam takie wrażenie, bo mam takie przesłanki, a nie piszę na zasadzie pewnika, ewidentnie widać, kiedy nic tak naprawdę nie wiesz. Panie redaktorze, masakra, ale się zdenerwowałem, dobra. Zostawmy to, bo jednak będą bluzgi, a nie chcemy. Okej, i ostatnia rzecz. Właśnie to jest to, że później ludzie wierzą w te teorie spiskowe, bo jak mamy tak zwaną elitę naszego kraju, gdzie elitą państwa są ludzie najbardziej wykształceni, doktorzy, profesorowie, ludzie, którzy przez lata pracują na swój autorytet. I profesor Krzysztof Simon napisał o tych, którzy nie stosują się do... Nie stosują się do zabezpieczeń, bezpieczeństwa, do tych reguł, żeby nie zarażać i nie zarazić się koronawirusem. Powiedział tak, dzicz, tak to trzeba nazwać, agresywna dzicz, która nie przestrzega niczego, stwierdził profesor. No to jeśli mamy taką elitę, która gardzi innymi ludźmi, która ma jakieś poczucie wyższości i tak dalej, nie próbuje ten człowiek w ogóle zrozumieć ludzi, którzy, ja tutaj nie kontestuję, bo koronawirus jest faktem i to, że w jakiś sposób rządy muszą kontrolować tą pandemię, to jest też faktem. To, że musimy współpracować, bo to się magicznie samo nie zmieni, także musimy tych reguł, tutaj też są różne modele w różnych państwach, no bo nie ma odpowiedzi jakiejś klarownej, są różne konstrukcje społeczne, no w Chinach można było, oni mogą robić tak, że wyłapują ludzi, po prostu pakują ich i wywożą. U nas to nie przejdzie, więc w każdym kraju te modele są trochę inne, bo mentalność ludzi jest trochę inna. Natomiast no generalnie musimy spełniać, starać się jak najbardziej przestrzegać te reguły, żeby po prostu opanować tą pandemię, inaczej po prostu wiele osób umrze, a nawet jak nie umrze, bo jak wiemy, młodsi ludzie sobie radzą z tym wirusem, mogą nawet nie wiedzieć, że mają tego wirusa. To po prostu, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to ona może się zapchać tymi ludźmi, którzy, tak jak było to we Włoszech, którzy mają tego koronawirusa i też inne osoby nie mogą się dopchać, dojść do lekarzy, bo my nie mamy nieograniczonej liczby lekarzy i pielęgniarek i miejsc w szpitalach, tylko jak wiemy, to bardzo słabo, w ogóle do tej pory słabo to szło, a teraz kiedy nagle może być tak, że pełno osób starszych zablokuje te szpitale, no to, to cały ten system może się posypać. Także wiele osób może pośrednio też ucierpieć na tej całej pandemii. Natomiast kiedy ktoś taki jak profesor Krzysztof Simon stwierdza dzicz, agresywna dzicz, która nie przestrzega niczego, no to nie dziwmy się, że nie każdy rozumie te argumenty, bo są też ludzie dezinformowani, jak właśnie przez takie media jak w Realu 24 i inne takie konspiracyjno-spiskowe media. To później nie dziwmy się, że wygląda to jak wygląda, że później nie ma kto tym ludziom wytłumaczyć, dlaczego trzeba przestrzegać te kwestie bezpieczeństwa, bo to też jest zawsze, to też jest jakaś taka, nie wiem, nasza chyba mentalność, że pada rozkaz, tak, a jeszcze po komunie duża część społeczeństwa jest taka, że właśnie zrobi na złość, na przekór, bo nie ma zaufania do władzy, więc jak pada rozkaz, jeszcze taki autorytarny i taki nie komunikujący się z ludźmi, taki nie próbujący wytłumaczyć, tylko właśnie na zasadzie, no nie rozumiecie głąby, o co chodzi, no przecież jest pandemia, zróbcie to i to. To duża część społeczeństwa taki komunikat odrzuci. I nie ma się co dziwić, trzeba to zrozumieć. I ktoś, kto jest profesorem, kto ma jakiś autorytet, powinien postarać się wejść w te buty i zrozumieć, czy nie wiem, skonsultować się, zanim powie taką, powie publicznie takie słowa, no bo dzięki temu myślę, że kolejne osoby tylko się utwierdzą w tym, że trzeba łamać te przepisy, że jakiś tam Bill Gates nas wszystkich pozabija i tak dalej, no bo widać, że że mainstream jest przekupiony i tak dalej. Sobie oni to wszystko, dzięki temu, że taka osoba jak profesor Simon ich obraża, te wszystkie osoby, które sieją te konspiracyjne teorie spiskowe, oni sobie tych wszystkich ludzi zbierają do swojego wora i tam ich już tak przemaglują, że nie będzie, że idź na grupy antyszczepionkowców czy antykowidowców i tak dalej i porozmawiaj z ludźmi, którzy są poobrażani, którzy są w jakiś sposób wyszydzani przez to, że mają jakieś wątpliwości. Zamiast rozwiać te wątpliwości, wytłumaczyć, argumentować, dlaczego ta pandemia istnieje, dlaczego, jakie są przesłanki, żeby pilnować tych reguł bezpieczeństwa, to nie, lepiej nazwać ludzi dziczą, na pewno to komuś pomoże, na pewno będzie lepiej. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ja się czuję mega zażenowany swoim głosem, tym, że mówię do mikrofonu. To jest bardzo takie uczucie, można powiedzieć, głupkowate. Palę buraka przed tym mikrofonem. Także nie wiem, czy to opublikuję, czy nie. Jeśli tego słuchacie, no to znaczy, że się zdecydowałem. I czekam chyba na wasz po prostu feedback. Na waszą odpowiedź, czy wy tego chcecie, czy potrzebujecie, czy to jest w ogóle tak beznadziejne, że lepszy jest ten format tych filmików, gdzie mam przygotowany scenariusz i omawiam po prostu jakieś postacie polityków i tak dalej, i tak dalej. Także no, muszę przyznać, że liczę na jakiś tutaj odzew od was, oglądających, jakikolwiek. I dzięki za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się.